Sebastian Wierciak, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem w rozmowach pod krawatem jest dr Michał Peno, prawnik, socjolog, etyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, żeby porozmawiać sobie o historiach etycznych w Szczecinie, bo ostatnio sporo się dzieje takich tematów, które o etykę zahaczają. I ten taki najbardziej gorący ostatni to temat pana zastępcy prezydenta Marcina Biskupskiego, który złożył pomysł w SBO, w szczecińskim budżecie obywatelskim, stworzenie 3 zielonych placów na osiedlu Dąbie. Zastępca prezydenta, szczeciński budżet obywatelski, etyczne, nieetyczne?
Tutaj trzeba odpowiedzieć na to pytanie taką normą ogólną. Nie powinien tego robić. Nie powinien tego robić z tego powodu, że to jest nieodpowiedzialne. Dlaczego to jest nieodpowiedzialne? No dlatego, że jest to ten przypadek, w którym polityka, nawet więcej niż polityka, bo w jakiś sposób taki czynnik partyjny, zawłaszcza przestrzeń, która powinna być, jest zarezerwowana dla obywateli. To jest coś, co przynależy do społeczeństwa obywatelskiego, co przynależy do mieszkańców. I takie działania, no dlaczego one są nieodpowiedzialne? Dlatego, że one sprawiają, że po pierwsze zniechęcają do udziału w tworzeniu takich mechanizmów jak budżet obywatelski, który ma też swoje problemy, boryka się z, powiedzmy, wiarygodnością, także przez terminy realizacji i tak dalej. No a druga sprawa sprawia, że ludzie przestają wierzyć w taką swoją samozaradność, że oni mogą zrobić coś sami, bez pomocy radnego, bez pomocy czynnego polityka, bez pomocy środków partyjnych. Zatem nie, bo to nieodpowiedzialne, a odpowiedzialność jest jednym z wymogów, które stawiamy przed politykami.
No to nie jest trochę tak w drugą stronę, że skoro pan radny, pan zastępca prezydenta jeździ autobusem, to daje przykład, że wy też możecie jeździć autobusem, skoro składa projekt w szczecińskim budżecie obywatelskim, to daje przykład, że wy też możecie to zrobić.
No, tylko że jazda autobusem nie jest czymś, co... To jest oczywiście komunikacja publiczna jest istotną usługą publiczną, ale jednak nie przynależy do tej przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, tylko jest jedną z usług, z których powinniśmy korzystać. Poza tym jest to dobre z wielu różnych powodów, także ekologicznych. Natomiast czym innym jest tworzenie mechanizmów i staranie się o budowę społeczeństwa obywatelskiego, które u nas nie jest bynajmniej bardzo mocne. Ono ma swoje problemy, ono ma swoje wyzwania, z którymi musi się mierzyć. My jesteśmy po ciężkim czasie mocnej centralizacji władzy, 8 lat poprzedniego rządu. Musimy odbudować zaufanie. Nie służy temu takie działanie, które jest podejmowane przez czynnych polityków w związku z szczecińskim budżetem obywatelskim. Mhm. To niewątpliwie jest przeciwskuteczne tutaj.
Ale warto zauważyć, że żadnego larum nie było, kiedy to radny Marcin Biskupski składał wnioski w szczecińskim budżecie obywatelskim, bo przecież robił to w poprzednich latach, a dopiero nagle się wszyscy obudzili, hej, hej, no jak był radnym, to jeszcze okej, ale jak teraz jest zastępcą prezydenta, to już nie wypada. Gdzieś jakaś granica została przekroczona, czy ta reakcja powinna być już wcześniej?
Wydaje mi się, że etyka jest zakorzeniona też w społecznym odbiorze tego, co robią politycy. My od polityków wymagamy pewnego standardu etycznego, nie małego bynajmniej, bo w zasadzie wszystkie znane mi zbiory zasad etyk radnych wymagają wysokich standardów etycznych. Wydaje mi się, że my zaczynamy to dostrzegać jako społeczeństwo, że możemy oczekiwać więcej, powinniśmy oczekiwać więcej, a politycy powinni więcej od siebie dać, jeśli chodzi o postawy, jeśli chodzi o ich zachowania. To po prostu zaczyna razić, zwłaszcza, że być może ten punkt krytyczny naszej negatywnej oceny tego, co robią politycy, został gdzieś przekroczony.
Mhm. Ale wracając do pytania, powinniśmy reagować już wcześniej, jako społeczeństwo, jako dziennikarze, że już radny nie powinien składać w Marcin Biskupski rok, 2 lata temu, 3 lata temu?
Zapewne tak. No pytanie oczywiście, dlaczego nie reagowaliśmy? Być może dlatego, że uprzednio byliśmy w trochę innej sytuacji politycznej, być może byliśmy mniej zmęczeni albo na więcej dawaliśmy przyzwolenie. Dlaczego? Trudno powiedzieć. To jest pytanie do socjologów tak naprawdę. Musielibyśmy zobaczyć, jak ta wrażliwość etyczna się kształtowała. Ale pewnie powinniśmy reagować. To dowodzi tego, że tym razem również powinniśmy reagować z całą mocą, bo być może będzie gorzej.
A może też jest trochę tak, że ten szczeciński budżet obywatelski, który, no, umówmy się, nie cieszy się jakimś wielkim powodzeniem, jeśli chodzi o głosowanie szczególnie, powinniśmy z tego zrezygnować po prostu i wydać te pieniądze, zdecydować sami. Sam zastępca prezydenta może decydować, nie robiąc już takiej zabawy w składanie wniosków w budżecie obywatelskim. Tylko niech wybuduje te 3 zielone place na osiedlu Dąbie decyzją zastępcy prezydenta i już, koniec.
Wracamy tutaj do tego punktu rozmowy, w którym wspomniałem o społeczeństwie obywatelskim. Jeżeli nam zależy na silnym społeczeństwie obywatelskim, zależy nam na tym, żeby mieszkańcy, obywatele angażowali się w przekonaniu, że mogą coś zrobić w sytuacjach, w których nie mają takiej codziennej decyzyjności. Tą decyzyjność mają politycy, radni, władze miasta. Jeżeli my chcemy, żeby mieszkańcy uczestniczyli w społeczeństwie obywatelskim, chcemy dać im tą siłę, no to musimy wspierać takie inicjatywy jak szczeciński budżet obywatelski, niezależnie od tego, co się z nim dzieje, ale na pewno go zmienić. To znaczy jest dużo rozmaitych form partycypacji, czyli tego uczestniczenia obywateli w mechanizmach podejmowania decyzji. Trzeba je wspierać, trzeba je przemyśleć. Wzywałbym tutaj do tego, żebyśmy poza politycznie, poza partyjnie, ale ekspercko usiedli i przemyśleli, jaka formuła budżetu obywatelskiego byłaby do zaakceptowania i byłaby skuteczna. I musi być to traktowane na serio, ale nie będzie, jeżeli ten budżet będzie wyglądał tak, jak to dzieje się w tej chwili, kiedy jest wokół niego tyle zniechęcających kontrowersji.
Wrócę teraz do tematu, który no już trochę przebrzmiał w mediach, ale jednak myślę, że warto do niego wracać. Zatrudnianie radnych w miejskich spółkach. Było larum, było głośno, no i teraz jest cisza, a radni dalej pracują w miejskich spółkach.
No, to jest problem z jednej strony prosty, a z drugiej złożony. Dlaczego jest prosty? Dlatego, że zasady etyki radnego, także te, które są obowiązującym prawem w Szczecinie, chociaż one nie mają, ich naruszenie nie ma żadnych konsekwencji dla radnych, praktycznie rzecz biorąc, oprócz tego, co się dzieje przy urnie, no ale skoro jest cisza, to nic w czasie wyborów zapewne się z tym nie wydarzy. Te zasady mówią dosyć wyraźnie o tym, że radni powinni stawiać na pierwszym miejscu interes publiczny i powinni unikać sytuacji konfliktu między interesem prywatnym a publicznym. I ten konflikt między interesem prywatnym, szeroko pojmowanym, mnie jako osoby, moich bliskich, znajomych, wszystko jedno kogo, ten konflikt interesów może być realny. Nie mówię, że tak jest w tym wypadku, ale może być potencjalny albo tylko postrzegany. To znaczy my, jako mieszkańcy, możemy odbierać ten konflikt jako poważny konflikt między interesem publicznym, funkcją radnego, a interesem prywatnym, moim osobistym. Tego trzeba unikać. On sam w sobie nie jest zły etycznie, natomiast może powodować te negatywne reakcje i je powoduje, a skoro je powoduje, no to wymogiem etyki odpowiedzialności, odpowiedzialność jest wartością wpisaną również do tych zasad etyki radnego i jest unikanie takich sytuacji. Jak ich uniknąć? No bardzo prosto.
Nie zasiadać?
Nie zasiadać.
Tak?
Okay. Można nie być radnym. To nie jest mechanizm, który jest jakoś szczególnie drastyczny czy uciążliwy. W wielu wypadkach mamy tak, że nie wolno łączyć urzędów z takich czy innych służby publicznej ze stanowiskami w różnych spółkach czy innych podmiotach.
A pan jest prawnikiem, socjologiem, etykiem. Dzisiaj ocenia pan w rozmowach pod krawatem zachowania swoich, w cudzysłowie, kolegów, bo w lewicy pan działa, czyli też pan jest trochę politykiem.
Trochę politykiem jestem.
I to się panu udaje oddzielać? Czy to etyczne, żeby etyk był politykiem?
Myślę, że brakuje nam właśnie etyków w polityce i brakuje nam tego głosu polityki, która byłaby nastawiona na realizację wartości, na realizację w szczególności wartości, jaką jest pewna misja, bo polityka z jednej strony oczywiście wiąże się z pewnym aspektem dochodzenia do władzy, to jest naturalne, ale przede wszystkim jest to realizacja pewnego programu i realizacja pewnych postaw, które byśmy oczekiwali, co do których byśmy sobie życzyli, żeby one przez polityków były realizowane. Także tak.
No okej, okay. Czyli to etyczne.
To etyczne.
Okay.
Im więcej etyków w polityce, tym chyba lepiej.
Rozumiem, bo tak bardzo długie było to zdanie, na końcu dopiero wybrzmiało, tak? Także zastanawiałem się, czy pan kluczy, czy pan odpowiada wprost. To proszę jeszcze powiedzieć, trochę przenieśmy się na tą taką ogólnopolską arenę. Jak pan ocenia to, jak sobie radzi koalicja 15 października, zwana przez opozycję koalicją 13 grudnia? I może od tego pytania bym zaczął, czy te sformułowania są nieprzypadkowe. No, domyślamy się, że nie. I jak włączymy sobie TVN, to słyszymy koalicja 15 października. Jak włączymy telewizję Republika, to słyszymy koalicja 13 grudnia. I tak nawet dziennikarze mówią o tejże koalicji.
W polityce nie ma przypadków, to znaczy każdy próbuje nadać pewną narrację i możliwie symboliczną i możliwie korzystną dla siebie, zatem oczywiście tutaj trzeba to wiedzieć, trzeba być tego świadomym i chyba jesteśmy. To jest jedna sprawa. Druga, jak sobie radzi koalicja? Myślę, zwłaszcza po ostatnich wypowiedziach pana premiera, że dostrzega się problem skuteczności i efektywności tak naprawdę tego rządu, która na pewno mogłaby być wyższa. To znaczy moglibyśmy na pewno mocniej i w większym stopniu realizować te postulaty, które były formułowane na etapie kampanii wyborczej. One zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, no my mamy przykłady z naszego podwórka, chociażby słynny bilet roczny, na komunikację publiczną i mamy przykłady ogólnokrajowe, które dowodzą, że brakuje tej efektywności, brakuje tej skuteczności. Z tego powodu ta ocena jest moja przynajmniej częściowo pozytywna, ale jedynie częściowo.
Był w zeszłym tygodniu w tym studiu Henryk Sawka, komentator rzeczywistości politycznej, rysownik, satyryk, i mówił o tym w ten sposób, że te zmiany idą za wolno, ale być może wielu rzeczy nie widzimy, bo to kulisy.
No ale być może jest tak, że pewne rzeczy idą za wolno i my ich nie widzimy, ale jednak chcielibyśmy widzieć i to jest dosyć duża różnica między tym, co się dzieje, a tym, co my obserwujemy, a punktem odniesienia dla mnie jest to, co obserwujemy, bo to są twarde fakty, tak? To, co widać, to, czym możemy się pochwalić, to jest twardy fakt. I na tym powinniśmy się koncentrować. Zresztą wszystko, co się dzieje poza kulisami, jest oczywiście tym naturalnym mechanizmem wpisanym w politykę, ale efekty muszą być widoczne.
A czyli takie efekty, no, jak na przykład poprzednia władza wprowadzająca 500+. Efekt natychmiastowy, gotówka w portfelach obywateli.
I jest to na pewno wyraz pokazania pewnej skuteczności politycznej.
Ten rząd jest mniej skuteczny?
Tak, spektakularnych sukcesów, tak spektakularnych efektów nie ma. Może i dobrze, bo nie musi być wielkiego festiwalu. Natomiast dobrze byłoby, gdyby nawet te mniejsze programy, mniejsze projekty były realizowane w taki bardziej widoczny sposób. Na razie jakby kontynuujemy. Nie widać pomysłu na przykład na spójną, skuteczną, długofalową politykę społeczną. To jest gdzieś kontynuacja tak naprawdę tego, co już się zaczęło. Dobrze byłoby zobaczyć coś nowego.
Ale ci politycy mówią, my mamy tyle sprzątania, jak tam zaczęliśmy grzebać w tych szafach, to się okazało, że tam trupy z tych szaf zaczęły wypadać, że mamy... No, trzeba to najpierw wszystko uporządkować i jeszcze wsadzić do więzienia tych, którzy powinni w tym więzieniu siedzieć, więc nam to musi zająć chwilę. Jest tego więcej, niż się spodziewaliśmy, a ile więcej, to nie możemy mówić, bo to prokuratura dopiero powie. Czy sąd właściwie jak oceni?
No, od tego jest rząd i od tego są różne organy władzy publicznej, żeby zajmować się różnymi sprawami naraz, a nie jedną tylko i do tego ograniczać. Choć oczywiście zadań do wykonania jest dużo i to na pewno było angażujące.
Rozmawialiśmy sobie poza anteną o takich badaniach na temat skuteczności, a etyki. Jak by mógł pan naszym słuchaczom też zdradzić, na czym polegały te badania i jak to przełożyć na naszą polską rzeczywistość?
Tak, jeżeli chodzi o te oceny moralne odnoszące się do polityków, to rzeczywiście tak jest, że jakby od polityków wymagamy dwóch rzeczy. Z jednej strony skuteczności, o której przed chwilą mówiliśmy, a z drugiej strony oczekujemy od polityków tego, żeby jednak reprezentowali wysokie standardy moralne, wysokie standardy etyczne. I to nie jest tak, że mówimy to na poziomie akademickim czy takim czysto teoretycznym, no bo często jest tak, nawet gdy prowadzę zajęcia ze studentami, gdy mówię o etyce w administracji, to się taka reakcja pierwsza jest, no ale właściwie o co chodzi, na czym polega problem. Tymczasem okazuje się, że po co nam ta etyka tak naprawdę? Ale okazuje się, że ten aspekt etyczny jest ważny i w ocenach polityków w pierwszym rzędzie stawia się ich postawy moralne, a dopiero w drugiej kolejności ich skuteczność. Czyli nie wystarczy być skutecznym aferzystą. Trzeba jeszcze być, żeby robić politykę. To właściwie kończyłoby tak naprawdę karierę w odbiorze społecznym, jak się okazuje. Ważniejsze jest to, żeby politycy reprezentowali jednak wysokie postawy etyczne, dobre postawy moralne. Czyli w konflikcie między moralnością a skutecznością jednak wygrywa moralność. Mam nadzieję, że nasi politycy to dostrzegają.
A co z tym hasłem? Wszyscy kradli, ale ci przynajmniej się dzielili.
To, no, to hasło, które oczywiście odwołuje się do skuteczności, ale przede wszystkim odwołuje się chyba jednak do pokazania, że interes realizowany przez tych polityków jest jednocześnie interesem obywateli, tak, że oni realizują interes tych obywateli, a nie tylko swój. No ale oczywiście to hasło nie jest chyba mimo wszystko aż tak nośne i aż tak mocne, do niego się aż tak znowu często nie wraca. Powiedzieć, że jakiś rząd czy jakiś polityk kradnie, to chyba jednak są bardzo mocne słowa i nikogo nie przekona, a w szczególności myślę dzisiaj, kiedy te oceny etyczne, kiedy te postawy i nasze oczekiwania społeczne się zmieniają, chyba nikogo to nie przekona, że kradnie, ale się dzieli.
Pozwolę sobie jeszcze na koniec zapytać pana o jedną sprawę, ponieważ na początku października był u mnie rektor Uniwersytetu Szczecińskiego i pytałem go również o wypłaty nadgodzin, o wysoką pensję, o rzekome długi uczelni. Pan jest wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Słyszałem, że po tamtej rozmowie pod krawatem atmosfera na uczelni jest gęsta. Potwierdzi pan?
No. Wie pan co, trudno mi powiedzieć. Mi się bardzo dobrze pracuje na wydziale. Atmosfera jest życzliwa, dobra. Właśnie wydałem książkę, szykuje się druga. Nadgodziny były wypłacane w różnych terminach i to być może kogoś zaniepokoiło, ale czy zasadnie, trudno mi powiedzieć. Ja generalnie jestem zadowolony z tego, co się dzieje na uczelni.
Aha, czyli pan nie potwierdza tych plotek, że atmosfera jest gęsta.
No, atmosfera to chyba kwestia każdego miejsca i każdego zakładu pracy. Tam jest dużo ludzi i różni ludzie myślą różne rzeczy. No, trzeba im dać do tego prawo.
Dziękuję pięknie. Dr Michał Penoł, prawnik, socjolog, etyk, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, związany trochę z lewicą, był dzisiaj moim gościem.
Bardzo dziękuję.